W naszym studio jest już Jerzy Bielewicz, Gazeta Bankowa. Dzień dobry.
No już od dłuższego czasu, pani redaktor, jestem.
Przysłuchiwał się pan rozmowie. Stuletni lotnik widzi zagrożenie ze strony Rosji.
O, nie tylko stuletni lotnik, również ja, ale to też mało. Najważniejsze, że państwa NATO widzą zagrożenie ze strony Rosji, co też zapisały w ostatnim komunikacie państw NATO ze szczytu w Londynie. Rosja jest tam wymieniona z nazwy jako właśnie zagrożenie dla państw Sojuszu Transatlantyckiego.
Tadeusz Kościński, nowy minister finansów. Co pan o nim wie? Co pan o nim sądzi?
Czekam na wynik jego pracy, czyli ten budżet z deficytem, zerowym deficytem, czyli bez deficytu. Powinien już na dniach ten budżet być uchwalony. Wtedy przyjrzę się poszczególnym pozycjom budżetu i będę miał więcej do powiedzenia. Jest to świeży minister, więc trudno krytykować osobę, która właśnie zajęła stanowisko ministra finansów, kiedy jeszcze nie miał okazji pokazać, co potrafi. Nieco zaniepokoiła mnie jego wypowiedź.
Piotr Nisztor, zaraz pan powie o swoich niepokojach. Piotr Nisztor trochę o Tadeuszu Kościńskim pisał. Czytał pan te informacje?
Nie czytałem.
Między innymi mówił o tym, że pracował on w banku handlowym w Londynie w latach komuny, w latach 70. i 80. Czy tam znajdowało się przypadkowi ludzie? Czym był bank handlowy, może inaczej?
Może najpierw, co zaniepokoiło mnie?
A jednak.
Minister finansów złożył takie oświadczenie, w którym między innymi mówił o tym, że państwo, Ministerstwo Finansów będzie się opierało o rynek. Nie do końca wiem, co miał na myśli. Jeśli myśli o rynkach finansowych, no to te rynki finansowe od 2008 roku niespecjalnie można mówić o grze rynkowej na giełdach czy na rynku długu ze względu na olbrzymie interwencje banków centralnych w te rynki. I to nie to jest tajemnicą Poliszynela, że ta interwencja podtrzymuje giełdy, podtrzymuje rynek długu. No tak zadłużone państwa jak Włochy, na przykład ostatni wynik to 136,8% PKB zadłużenia, to jest olbrzymie zadłużenie. To jest większe zadłużenie niż miała Grecja przed kryzysem w Grecji. A mimo to płaci o wiele mniej za swój dług niż na przykład Polska, Stany Zjednoczone. Więc o jakich rynkach mówimy?
Nie wiemy na razie, ale wiemy, że Tadeusz Kościński bardzo dużo mówił na temat płatności bezgotówkowych i na pewno jest człowiekiem, który te płatności, transakcje bezgotówkowe będzie mocno promował. To dobre rozwiązanie?
Jakby nie ma od tego odwrotu w tej chwili, niestety. Jak patrzę na młodych ludzi, którzy nie rozstają się z swoim telefonem komórkowym i dokonują płatności właśnie przez telefony komórkowe.
Czyli nie jest to zagrożenie?
To jest coś, co idzie do nas i nie możemy się temu przeciwstawić. Jeszcze kilka lat temu, pamięta pani, były demonstracje, jeśli chodzi o dostęp do internetu w związku z prawem europejskim, które miało być wdrożone. Ja myślę, że po tych paru latach już takie demonstracje nie byłyby możliwe, dlatego że młodzi ludzie się powoli coraz mocniej uzależniają od wygody, jaką
jest. Ale czy
jest
to dla gospodarki, czy to dla budżetu, czy to dla nas obywateli jest lepsze czy gorsze? Bo mówi się o tym, że ogromna kontrola, że można bez tych, jakie są bezgotówkowe operacje, to można bardziej kontrolować obywatela, można mieć większy wgląd po prostu na wszystko, co robi.
Obywatel w tej chwili jest bardzo
zinwigilowany.
Tak, jeśli chodzi o właśnie ten telefon komórkowy, dostęp do internetu.
Rozumiem, czyli nieuchronny.
Dokładnie tak.
A ten bank handlowy w Londynie?
No, to nie jest tajemnicą, że bank handlowy był, że tak powiem, centrum afery FOS.
Tak jest.
Dochodziło tam do olbrzymich malwersacji. Ja przypominam sobie, na przykład jedno z nich jeszcze stosunkowo niedawno była sprzedaż centrali takiego pięknego budynku w Paryżu, właśnie z nieruchomości za niezwykle niską cenę, więc...
No i tu ludzie się zaczynają zastanawiać. Tadeusz Kościński, bank handlowy, tak jak pan powiedział, dużo afer, a teraz minister finansów.
Ja też czekam na wynik jego pracy. Ministerstwo Finansów to nie jest, że tak powiem, miejsce grzecznych i potulnych ludzi. I też jest, może tam dochodzić do olbrzymich nadużyć, jak ostatnio doszły do nas takie informacje, więc patrzę bardzo, bardzo tak
ostrożnie
na to.
No, ale co pan pomyślał, kiedy usłyszał pan o nowym pomyśle Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, o obligacjach skarbowych na 0% i przy tym, przypomnijmy, możliwość wygrania nawet 1 000 000 złotych to właśnie jeden z argumentów, który ma skusić nas, Polaków, do tego, żeby zakupić nieoprocentowane obligacje skarbowe. Jak pan sądzi, czy Polacy się na to skuszą, mając z tyłu głowy 1 000 000 złotych albo jakąś inną nagrodę, czy to jest pomysł wręcz szalony?
Może tak. Od razu osobie takie jak ja przychodzi skojarzenie do głowy z czasami komuny, gdzie tam były takie właśnie książeczki oszczędnościowe, nie wiem, mieszkaniowe były, czy na które też można było wygrać na przykład małego Fiata.
Które później nic nie były warte.
Tak, tak, dokładnie tak. Więc to jest pierwsze skojarzenie. Drugie skojarzenie jest, jeśli chodzi o finansowanie długu polskiego. To, żeby Polacy finansowali polski dług, jest niezwykle ważne z punktu widzenia finansów publicznych. Na przykład Japonia, obywatele Japonii finansują japoński dług. I nie, Japonia nie jest wystawiona na spekulantów walutowych w ten sposób i działa to o wiele, wiele lepiej niż by zapożyczać się u zagranicznych inwestorów. Na następne skojarzenie, nie wierzę w to, że oprocentowanie takich obligacji miałoby być zerowe, bo to na pewno nie skusi ewentualnych nabywców. Natomiast jeśli chodzi o... Jest taki produkt w Wielkiej Brytanii i tam te obligacje rządowe są oprocentowane, ale część tego oprocentowania idzie na właśnie taką fundusz nagród i państwo na tym nie zarabia. To nie jest tak jak Lotto, gdzie to jest spółka, która musi też zyski, ma zyski na loteriach. Gdyby państwo nie zarabiało na tym, a jednocześnie te obligacje były nieco niżej...
Ale pomysł pojawił się z jakiegoś powodu, prawda? Raptem sobie minister finansów wymyśla, że 200 miliardów wypuścimy obligacji skarbowych, no to jest jakiś powód, prawda, tego, albo jest za mało pieniędzy w budżecie, no jaki inny powód?
Nasz dług jest na tyle duży, to jest w tej chwili około 1 000 000 000 złotych dług publiczny i ten dług musi być refinansowany. Co roku zapadają jakieś obligacje, które trzeba wykupić i w związku z tym finansowanie, refinansowanie tego długu też kosztuje.
Czyli pomysł jest trafiony?
Czy jest trafiony, zobaczymy po wyniku. Po pierwsze, musi być jakieś oprocentowanie. Wydaje mi się, że przy zerowym oprocentowaniu to nie zaskoczy. Natomiast jak będzie mniejsze oprocentowanie, możliwość wygranych, to może zaskoczyć.
No, przypomnijmy, tutaj jest...
Sam jestem ciekawy, natomiast...
Na Forsalu zrobiono taką analizę, że nawet 2% z tej kwoty, czyli 20 milionów złotych w formie premii, to są duże nagrody. 10 nagród po 1 000 000 złotych, 50 nagród o wartości 100 tysięcy, 250 nagród o wartości 10 tysięcy, 6 tysięcy nagród o wartości 100 zł. To są już realne jakieś pieniądze.
No więc zobaczymy, jak ten pomysł zda egzamin. Nie wiadomo, czy dojdzie w ogóle do realizacji tego
pomysłu.
Ale
po coś o tym się mówi.
Może to być taki balon, który ma sprawdzić, czy jest na to, taka nasza dyskusja jest wynikiem tej informacji o obligacji.
No bo pomysł zupełnie niedorzeczny, bym wręcz powiedziała. No śmieszny. A może i straszny.
Jeśli to będzie oprocentowanie zerowe i jeśli jeszcze do tego ten fundusz nagród będzie mniejszy niż oprocentowanie rynkowe nasz tych obligacji i państwo miałoby zarabiać na tym, no to minister finansów będzie miał kłopoty w przyszłości. Natomiast jeśli ten produkt będzie jakoś oprocentowany, będzie realne oprocentowanie, na przykład równe inflacji, a nadwyżka będzie do funduszu nagród, no to może to mieć ręce i nogi, a korzyścią by było to, że Polacy by finansowali dług Polski, co jest niezwykle korzystne, gdyż takie państwo, które refinansuje własne długi, nie może być zaatakowane przez spekulantów walutowych, więc ja bym się powstrzymał przed oceną, zwłaszcza, że no nie mamy tego projektu na stole.
Będziemy oczywiście tej sprawie się przyglądać. Bardzo dziękuję. Jerzy Bielewicz, Gazeta Bankowa, był gościem Popołudnia Wnet.
A tyle ważnych informacji.
A to jeszcze proszę, najważniejszą, jedną z najważniejszych, którą pan ma
Polska
w głowie.
Polska jest w centrum uwagi.
Dlaczego?
Wczoraj, przedwczoraj. Olbrzymie wydarzenie z punktu widzenia naszych interesów. No sankcje na Nord Stream, budżet Pentagonu uchwalony, w którym jest wzmianka o Polsce. Z drugiej strony w Europie negocjacje tego nowego ładu, zielonego ładu i zostaliśmy wyłączeni. Mamy czas na targowanie się. Więc Polska bardzo, bardzo, że tak powiem, wiele zarobiła w ciągu ostatnich kilku dni. W realnych pieniądzach i jedna i druga decyzja jest bardzo dla
nas korzystna. Dlaczego zarobiliśmy?
No po pierwsze ten budżet Pentagonu potwierdza artykuł 5 aktu założycielskiego paktu NATO. Więc wymienia Polskę z imienia, mówi o zagrożeniu rosyjskim, mówi o wspomożeniu Polski w rozbudowie infrastruktury militarnej, obronnej. Warto dopowiedzieć, że już w przyszłym roku będą wielkie manewry wojsk amerykańskich, wojsk NATO i wojsk polskich, między innymi w Polsce. Ma być relokowanych 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Więc to wszystko bardzo dużo kosztuje. Jednocześnie jest związane z olbrzymim transferem technologii, jak choćby nowe klasy broni, myśliwce
F-35. Powiedział pan o tym nowym ładzie ekologicznym, o tym nowym ładzie środowiskowym. Dlaczego Polska zyskała pieniądze w tej materii?
Jest inna informacja też dotycząca tego nowego ładu. Powstanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. No i ten fundusz rośnie w oczach. Początkowo miało to być jeszcze kilka miesięcy, kilka tygodni temu 5 miliardów euro. Później 20 miliardów, a teraz 100 miliardów.
Czym jest ten fundusz?
No właśnie ma wspomóc tą transformację energetyczną, zwłaszcza takich regionów zależnych od węgla, jak Górny Śląsk, co dzisiaj nawet pani przewodnicząca Komisji Europejskiej podczas
czyli dadzą
swojego
nam pieniądze,
przemówienia
żebyśmy
powiedziała
się
bardzo konkretnie o Polsce.
Czyli co powiedziała?
o Polsce, że rozumie Polskę i Polska rzeczywiście ma regiony bardzo uzależnione od węgla.
Ale wiąże my damy się to im pieniądze, żeby oni te regiony jak najszybciej z tego węgla sobie...
Co zamyka bardzo skutecznie usta opozycji, bo są to bardzo i w jednym i w drugim przypadku to są bardzo dobre informacje dla Polski i znaczą dużo, dużo pieniędzy.
Dużo, dużo pieniędzy, ale czy te pieniądze są nam koniecznie potrzebne, żebyśmy tę transformację dokonywali? Czy te kopalnie węgla mają zniknąć? Czy one mają być zrestrukturyzowane?
Ja powiem tak. Znowu musimy z oceną się nieco powstrzymać, bo te pieniądze, to ja oceniam, że przynajmniej 30% z tych 100 miliardów euro może trafić do Polski. Czyli gdzieś około 100 miliardów złotych z tego funduszu może trafić do Polski. Jak my je wykorzystamy, to zależy w dużej mierze od nas. Na przykład jeśli wykorzystamy te pieniądze na ograniczenie niskiej emisji, czyli tej emisji z pieców, przyczyni się to do zmniejszenia substancji szkodliwych jak azotany, czy siarczany w powietrzu, czy pyły, no to będą świetnie zainwestowane pieniądze. Jeśli poprawimy technologię w elektrowniach węglowych, czy elektrociepłowniach, zbudujemy sieci elektrociepłownicze, to będą świetnie wykorzystane pieniądze. Więc z werdyktem też bym się powstrzymał, bo to jest kwestią negocjacji, na co można przeznaczyć te pieniądze z tego funduszu. I tutaj też liczę na sztukę negocjacji ze strony premiera i polskiej delegacji do różnych gremiów europejskich.
Bardzo dziękuję. Jerzy Bielewicz, Gazeta Bankowa, był gościem Popołudnia Wnet. No i z tą oceną poczekamy. No to będziemy się niedługo pytać już, kiedy ta ocena będzie, bo pan tak wyczekuje i tak racjonalnie przygląda się, że za wcześnie na oceny, tak?
Dokładnie tak. Daję dużo kredytu nowemu rządowi, bo przecież niedawno były wybory.
To jest nowy, stary rząd de facto. No taki trochę nowy, no po kosmetycznych jakichś.
Znów tutaj muszę się zatrzymać nieco przy mikrofonie. Zmiany strukturalne były olbrzymie. Olbrzymie, naprawdę olbrzymie.
Strukturalne
w mojej
może
ocenie.
Tak, ale personalne chyba nie tak bardzo.
Personalnie no jest bardzo, bardzo ważny okres w tej chwili, ten przyszły rok.
A co pan sądzi na temat tego nowego Ministerstwa Aktywów, którym zarządza Jacek Sasin, który nawet pod swoje ramiona, pod swoją opiekę wziął spółki zbrojeniowe. Już w ogóle wszystko jest w tym ministerstwie.
Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, zwłaszcza, że ja oceniam przyszły rok jako taki dosyć ryzykowny z finansowego punktu widzenia. Możemy mieć do czynienia z recesją w strefie euro i ewentualna konsolidacja aktyw państwowych jest bardzo, bardzo pożądana. I zmniejszenie kosztów, na przykład ta fuzja Orlenu z Lotosem, jest świetnym pomysłem.
Ale na razie to jest w sferze informacji, czy już jakiś jest progres w sprawie Orlenu i Lotosu. Mówimy, ale...
No w tej chwili jest to też wielce polityczny temat. Też w tym aspekcie, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska stara się przeciwdziałać też w gremiach europejskich przeciw tej fuzji. Ja mam nadzieję, że jednak pójdą po rozsądek do głowy, dlatego że to jest interes Polski, skonsolidowanie tych dwóch spółek, tak żeby mogły konkurować na międzynarodowych rynkach.
Bardzo dziękuję, Jerzy Bielewicz. Po raz trzeci się żegnam, Gazeta Bankowa. Dziękuję za rozmowę.
To ja bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że mi pani pozwoliła powiedzieć też kilka słów od siebie.
No to na tym polega Wolne Radio. Drodzy państwo, my za kilka chwil połączymy się z Janem Oleńskim i Janem Gromnickim, którzy są na proteście. Dziś sędziowie, jutro ty. Protest przeciwko zmianom w sądownictwie w Warszawie. Już za kilka chwil dowiedzą się państwo, co się dzieje podczas tego protestu, a teraz Kanye West.